Ślady Pegaza.
Dzień dobry, witam Państwa w audycji, w której podążamy śladami poetyckiego natchnienia. Iwona Piętak przy mikrofonie, za konsoletą Stanisław Kuc. Ilustrację muzyczną przygotował Piotr Malec. A dzisiaj gościem audycji będzie pani Anna Oliwińska-Wacko, poetka i regionalistka, redaktor naczelna kwartalnika Czudeckiego, która mieszka i pracuje w Czudcu i opowie o swoich tomikach, o swoim natchnieniu, o inspiracjach, o tym, jak ważna jest poezja w jej życiu.
Ślady Pegaza.
Proszę Państwa, witam w studiu naszego gościa, pani Anna Oliwińska-Wacko, poetka, regionalistka, mieszkająca na co dzień w Czudcu i pracująca w tej miejscowości. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Autorka 4 do tej pory wydanych tomików. Czy jakiś kolejny już jest w perspektywie nieodległej?
Tak, właściwie wiersze już są przygotowane. Teraz myślę, jak to zrobić, żeby tomik się ukazał. No i w drukarni są też moja książka Czudec w legendach i opowieściach.
Bo pani Anno jest również, oprócz tego, że poetką, to jest regionalistką. Właściwie tak się zastanawiam, jak poukładać, w jakiej kolejności informacje o pani. Myślę, że pani najlepiej to zrobi, co jest pierwsze w pani życiu, bo jest oczywiście pani też na co dzień nauczycielką języka polskiego. Jest pani absolwentką filologii polskiej.
Tak, to prawda. Jestem absolwentką filologii polskiej tutaj rzeszowskiej. I wszystkie te profesje, zajęcia, które pani tutaj wymieniła, są dla mnie bardzo ważne, chociaż nadrzędną wartością jest dla mnie rodzina, to trzeba też tak powiedzieć. I to, że piszę, to, że jestem nauczycielką, to, że jestem regionalistką, to wszystko razem się splata. Tego właściwie trudno jest rozdzielić, bo to wszystko to są naczynia połączone. Jedno jest inspiracją czasem dla drugiego i odwrotnie. Także wszystkie te tomiki moje, które się ukazały, w pewnym sensie są inspirowane regionem, w którym mieszkam, ludźmi, z którymi się spotykam, tajemnicami historii, które odkrywam i tak to właśnie się toczy.
To dlaczego słowo wiązane? Do opowiadania o tych sprawach, o tych rzeczach, o tych kontekstach, no wreszcie o tych ludziach.
To jest trudne pytanie, bo ja wiersze piszę już od dawna, jeszcze od czasów studiów, kiedy to właśnie moje wiersze drukowane były w takich almanachach studenckich, na przykład Czas owocobrania, z opracowaniem tych wierszy właśnie moich i także przede wszystkim kolegów i koleżanek piszących wówczas, pana profesora Nowakowskiego, także piszę od dawna.
To było środowisko frazy, tak dopytam.
To znaczy, to później z tego jak gdyby się tam narodziła fraza, ale rzeczywiście tak.
To były te początki.
To były te początki i tak to jakoś płynęło. Później no, ja skończyłam studia, wróciłam do Czudca, do pracy. Rodziły się dzieci i to był dla mnie wtedy priorytet. Rodzina stała się najważniejsza.
I nie poezja była w pani
poezja,
głowie, raczej proza życia.
Tak, raczej proza życia. Niemniej jednak cały czas jednak pisałam wiersze do szuflady i one sobie tam spokojnie czekały na swój czas. Ja myślę, z Koheletem się zgadzam, że wszystko ma swój czas. I akurat tutaj no, poczekały na swój czas i w 99 roku ukazał się właśnie mój pierwszy tomik pod tytułem Codzienność, bardzo mocno związany z miejscem, w którym mieszkam. Z miejscem, z historią tego miejsca, z ludźmi i właśnie te wiersze sprawiły, że środowisko, w którym mieszkam, wtedy po raz pierwszy poznało, jak gdyby, że ja oprócz tego, że jestem nauczycielką, to także piszę wiersze.
To może sięgnijmy do tego pierwszego tomiku pod tytułem Codzienność. To jest ten moment, żeby pokazać, jak ta pani droga już znanej szerszej publiczności poetki się zaczęła.
Tak, Codzienność, to może wybiorę ten początek, który otwiera mój tomik. Codzienność żyjąca, od zawsze i ciągle nowa. Na progu kolejowej stacji, na peronie, pod wierzbą i nad brzegiem Wisłoka. Dotyki ludzi dawno pogasłych. Uśmiechy ze starych fotografii, szarych. Dziwna codzienność. Wzgórza pełne tajemnic i legend, zielone do szaleństwa. Mury kościoła i kamienny cmentarz, cierpliwie chłonący łzy. Niezapowiedziana burza nad miasteczkiem i tęcza nad doliną. Codzienne niezwykłości. Ziarenka uśmiechów, ziarenka grymasów, ziarenka trudne do rozpoznania. ludzie jak ludzie, ciągle w drodze i poezja wszędzie, na wyciągnięcie ręki, niechciana przez nikogo. Przygarnęłam ją pod swój dach, zagubione echa, słoneczne promienie zerwane przez wiatr, legendy buszujące po lasach i kilka nitek nadziei. Jak kamień w wodę. Szkoda mi bruku, drogi żyjącej stukotem ciszy furmanek, kwitnącej małymi sklepikami mrocznymi jak tajemnica, wielkimi dachami nad powierzchnią ziemi. Wszystko gdzieś się zapodziało. Koślawy autobus i lody w wafelkach o smaku dzieciństwa, śledztwo w sprawie krat w kościelnych piwnicach i gniazd kawek na wieży. Jeszcze na wiosnę całe stada kaczeńców w bełku.
Jeszcze jeden.
Góra Zamkowa. Tam kiedyś był zamek przed wiekami. Tatarskie hordy zadrżały przed cudem. Dziś drżą liście na drzewach goszczących w zamkowych komnatach. Kilka kamieni dawno umarłych spoczywa w pokoju. Reszta żyje w murach czudeckiego kościoła. Żyje też pamięć w nas.
No, bardzo mnie interesuje, jak pani pamięta te pierwsze swoje spotkania z mieszkańcami Czódca po tym, jak dowiedzieli się, że Anna Oliwińska-Wacko pisze między innymi o Czódcu, pisze o miejscach im znanych, czasem przywołuje wspomnienia, które są też wspomnieniami części mieszkańców w podobnym wieku będących na przykład. Jak pani zapamiętała te spotkania z ludźmi, którzy być może podobnym kodem pojęciowym się też posługują?
Powiem tak, pierwszą osobą, która taką spoza domu oczywiście i rodziny, która się wypowiedziała na ten temat, był nieżyjący już świętej pamięci pan Stanisław Styś, regionalista z krwi i kości, do którego poszłam z tym tomikiem. I on wziął tą niewielką książeczkę w ręce i mówi, że ja się na poezji nie znam, ale przeczytał kilka i mówi, ale już wiem, że to jest związane z Czódcem. A skoro tak, to mówi, to jest coś dla mnie i ja sobie to poczytam. Był, mogę tak powiedzieć, zachwycony w ogóle tym, że o tym Czódcu można pisać wiersze. Bardzo mi pogratulował. Rozmawialiśmy o tej historii, która tutaj właśnie jest w tych moich wierszach zamknięta, między innymi o tej górze zamkowej, o tych odnalezionych kamieniach, o tych furmankach jadących kiedyś po kamiennym bruku w Czódcu.
Pamięta pani ten bruk?
Tak, ja pamiętam ten bruk. On był jeszcze chyba nawet do końca lat 70.
Dobrze, on może jest jeszcze pod asfaltem, tak się domyślam, że może być.
Jest tam pod asfaltem. I to były takie niezapomniane te historie, czy też tych małych, różnych starych, zabytkowych domków, tak zwanych podcieni, drewnianych budynków, które naprawdę w tej chwili są już unikatowe. Kilka takich domków jeszcze zostało. I na koniec tej wizyty pan Stanisław mówi mi, on był takim miłośnikiem kwiatów, roślin, wziął taką piękną hortensję w doniczce i mówi tak, to jest dla pani i proszę sobie to posadzić przy domu. Ta hortensja dzisiaj jest ogromna już, bo przecież to tyle lat upłynęło od tamtego czasu. No i tak to właśnie wyglądało. Później Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Czudeckiej, bo ono powstało właśnie w tym samym roku, kiedy wyszedł ten mój pierwszy tomik.
Ale pani była też wśród założycieli
tak,
tego.
Tak, ja byłam wśród założycieli i robiliśmy takie spotkania właśnie na temat tego tomiku, więc w środowisku został bardzo, bardzo ciepło przyjęty. Jakkolwiek nie ukrywam, że i były też uszczypliwości ze stron innego środowiska czudeckiego, ale to zawsze chyba tak bywa. Natomiast ja pamiętam te dobre chwile, ciepłe i przyjemne i rozmowy z tymi wszystkimi ludźmi. Niektórych właśnie nie ma już wśród nas, tym bardziej to są cenne dla mnie wspomnienia, ale i też tymi, którzy nadal działają i coś razem robimy dalej. Także ten aspekt historyczny, czy taki właśnie związany z kulturą tego miejsca, z ludźmi, no jest w tych wierszach, nie da się ukryć.
Proszę Państwa, gościem audycji Ślady Pegaza jest pani Anna Oliwińska-Wacko, poetka mieszkająca na stałe w Czódcu, tam pracująca, która oprócz tego, że poezją, to zajmuje się też badaniami regionalnymi. No i tak jak Państwo słyszeli, w wierszach z tego pierwszego tomiku naszego gościa są zachwyty nad takim zwykłym zwykłym życiem niewielkiego miasteczka, zachwyty i wspomnienia, z którymi mogą się identyfikować i mogli identyfikować mieszkańcy.
Ślady Pegaza.
W studiu pani Anna Oliwińska-Wacko, poetka rodem z Szczódca, która w swoim pierwszym tomiku z 1999 roku przywołała wiersze poświęcone tej miejscowości. Oczywiście nie cały tomik pani Anno jest poświęcony Szczódcowi, no bo przecież poeta, nawet opisując zupełnie realny świat, pokazuje też swoją duszę, swoje emocje. No i właśnie te zachwyty nad czymś zwykłym. Odnoszę wrażenie, że to jest taki leitmotiv pani również kolejnych tomików. Na czymś zwykłym, a jednocześnie niezwykłym. Zwykłym człowiekiem, ale niezwykłym, niezwykłą osobą. Zwykłym wydawałoby się miejscem albo sytuacją, ale w gruncie rzeczy czymś, co wręcz może zmienić bieg świata, nawet w takim mikrowymiarze.
Tak, to prawda. Zresztą spotykając ludzi, zawsze mamy takie wrażenie, że możemy się od nich czegoś nauczyć albo zachwycić się nimi, lub też podejść oczywiście z antypatią. Natomiast ja miałam to szczęście właśnie, że wiele osób było dla mnie inspirujących. Tutaj na przykład w pierwszym i drugim tomiku ilustracje do tych tomików wykonał pan Marek Szorc, emerytowany nauczyciel plastyki, który zilustrował również tą swoją wizję tej miejscowości i tych motywów, które pojawiały się tutaj w tym moim tomiku. Zresztą tu są też takie motywy związane z przemijaniem, z upływem czasu, refleksje związane z życiem. Z tym, że jest ich o wiele więcej pewnie w kolejnych tomikach. I tutaj mam na myśli Słowa dla matki. To jest tomik, który ukazał się w 2007 roku. Profesor Gustaw Ostasz napisał właśnie o nich, że te wiersze traktują o sprawach na pozór oczywistych, być może sentymentalnych, od których zwykle uciekają zarozumiali poeci postawangardowi, ale tutaj wszystko, co niby drobne, błahe, z życia wzięte i również to, co wielkie, a utrwalone w marzeniach i modlitwach, olśniewa głębią powagi wskazującą na sakrum. To jest ta opinia. Natomiast dla mnie ten tomik był taką potrzebą serca. Po śmierci mojej mamy, której ja bardzo wiele zawdzięczam, bo mój ojciec zmarł w roku 80, więc zostaliśmy z bratem i z mamą, która poświęciła nam naprawdę wiele i w tych trudnych czasach wtedy musiała sobie poradzić z dziećmi, z domem, ze wszystkim i pozostała w mojej pamięci jako osoba niezwykle wrażliwa i czuła, a jednocześnie silna. W związku z czym chciałam dla niej tutaj tak na pożegnanie jeszcze napisać kilka wierszy, ale jednocześnie wiedziałam, że mam też wiersze poświęcone Matce Bożej i Ojczyźnie, jako tej trzeciej matce. I w aspekcie tych trzech matek tutaj jest ten tomik i te wiersze właśnie tego dotyczą. Może przeczytam?
Bardzo proszę.
Dorastanie. Wciąż pod prąd i zawsze w biegu. Pośród lalek, bajek, zeszytów, samochodzików, figurek, plecaków, butów, tuszu do rzęs, pudru i cieni. Codziennie odkrywa nowe, nieznane światy, lśniące w oczach dzieci. Matka, miłośniczka życia, zakochana w biciu serca. Dotyk Boga w człowieku. I tutaj mam jeszcze poświęcony właśnie mojej mamie taki wiersz jakby na pożegnanie. To jest wiersz pod tytułem Odchodzenie. W barwie tulipanów ukryła się wiosna, a ziemia suszy w słońcu mokry płaszcz. Szpaki zawładnęły koroną jabłoni i gwizdem stokrotnym otwierają dzień. Matka tuż za rogiem domu odwraca głowę. Zbliża się do furtki z lekka uchylonej, potem jeszcze na chwilę przystaje. Na brzeszku alejki dziwi się wiośnie. Matka jesienna odchodzi w swój świat. Powoli za czasem pomarszczonym się chowa. Przymierza anielskie skrzydła i niknie razem z nimi w błękicie.
Słowa, a właściwie inaczej, emocje zaklęte w słowach. Czy da się je oswoić łatwiej w takich trudnych chwilach, jak odejście kogoś najbliższego?
No, trudno powiedzieć. Na pewno jest to jakaś forma też, sposób poradzenia sobie z tymi przeżyciami, ale jednocześnie taki sposób właśnie ocalenia tej postaci. Taka potrzeba wewnętrzna, potrzeba serca, która układa się właśnie w wiersz. Ja ten wiersz gdzieś napisałam na jakiejś kartce, gdzieś w zeszycie, nie tak, że po prostu, bo to nie jest tak, że ja siadam, aha, teraz napiszę wiersz. Tylko wiersz, on wypływa czasem, nie wiem, przy jakichś czynnościach domowych. Przycinałam róże kiedyś i właśnie jakiś tam wiersz mi wpadł do głowy. Musiałam zostawić te róże, zdjąć rękawice i sekator odłożyć i napisać. Także w różnych okolicznościach, ale na pewno w takich sytuacjach właśnie te wiersze wypływają z taką zdwojoną, że tak powiem, energią i po prostu są, utrwalają to, co moim zdaniem jest ważne.
Przywołała pani recenzję profesora Gustawa Ostasza, tego właśnie tomiku, który być może próbował panią ulokować we współczesnych tendencjach poetyckich. Czy pani sama się w jakiś sposób lokuje? Czy próbuje pani patrzeć na siebie jako na poetkę właśnie z takiej perspektywy krytyczno-literackiej? Nie. Właściwie?
Nie, ja absolutnie, ja sama o sobie nie jestem w stanie gdzieś się tam zakwalifikować, przypisać, ja po prostu piszę wiersze i tym żyję, to gdzieś tam naprawdę w środku mnie jest i tego się nie da ani zdefiniować, ani jakoś tak opisać. Niedawno przeczytałam, ponieważ zmarła Krystyna Jakobson, ostatnia z rodu Wiktorów pochodzących z Czódca i przeczytałam w jej, która była malarką, w jej wywiadzie kiedyś, że ona pisze tak, jak zajmowała się rodziną, to miała wrażenie, że kradnie czas, który mogłaby malować. Z kolei jak malowała, to miała wrażenie, że oszukuje rodzinę, dzieci, że to jakoś tak, ale znalazła w końcu ten złoty środek. I ja to przeczytałam stosunkowo niedawno. Krystyna Jakobson zmarła w wieku 96 lat, kilka tygodni temu. I kiedy to przeczytałam, to sobie pomyślałam, no to właściwie ja tak samo miałam. Ona to jakby nazwała, więc ja też tak sobie myślę, że jestem osobą, dla której poezja jest ważna, bo ona jest w środku we mnie. Czasem długo milczy ta poezja, ale potem jak się odzywa, to ja po prostu piszę tak, jak powiedziałam. Więc ja nie sytuuję się, nie jestem w stanie tego jakoś tak się zaklasyfikować, gdzieś tam umieścić w jakiejś grupie. Po prostu te wiersze, które powstają, one powstają zupełnie spontanicznie. Czasem jest to tylko fragment gdzieś tam zapisany, później go w jakiś sposób rozwijam, bo sobie myślę, o, to fajne jest, ciekawe. To ja to napisałam, kiedy ja to napisałam w ogóle. I tak wracam do tych rozpoczętych tekstów. Mam zeszyty takie grube, w których to wszystko zapisuję. No i niektóre przepisuję potem do komputera i tak to właśnie powstają.
A, czyli jest taki tajemny, tajemniczy skarbiec, skarbczyk Anny Oliwińskiej-Wacko, w którym są wiersze czekające na to, żeby pokazać je światu. One może pukają, są takie niecierpliwe czasami, a niektóre czekają cierpliwie.
No niektóre czekają cierpliwie. Ja mówię, że tak jak Horacy pisał, że wiersze powinny chyba 7 lat poleżeć, żeby mogły się ukazać. No w dzisiejszym świecie szybkim, goniącym, nie zawsze to jest możliwe, ale czasem sobie tak myślę, że to jest całkiem niezła myśl. Może nie 7 lat, ale może to jest taka symboliczna liczba, ale na pewno jakiś czas powinny i wracać do tego trzeba i decydować, czy to chcemy pokazać światu, czy nie. Chociaż w poecie każdym chyba jest coś takiego, że chciałby się tym podzielić z czytelnikami, pokazać właśnie innym, więc no ja tak to robię. Między pierwszym a drugim jest nieduży odstęp, ale później odstępy czasowe między tymi tomikami są. Później uczestniczyłam też w różnych konkursach, nie ukrywam, poetyckich i te sukcesy skłoniły mnie do wydania tego właśnie czwartego tomiku pod tytułem Zamyślenia, w którym są między innymi właśnie te nagradzane, honorowane różnymi nagrodami wiersze, więc uznałam, że warto to zebrać i zapisać.
Ślady Pegaza.
Wróćmy do warsztatu, bo mówi pani, że nie lubi pani takiego lokowania siebie wśród różnych tendencji, czy trendów, czy kierunków literackich. Ja to rozumiem. Natomiast warsztat to jest coś, co istnieje niezależnie od wszystkiego.
Warsztat. No dla mnie to jest tak, że pisząc jakiś wiersz, ja nie myślę o tym. jak on wygląda, co tam z tego wychodzi. Ewentualnie później ja się nastawiam na taki intuicyjny trochę odbiór i ten słuch taki wewnętrzny, że czytam i na przykład coś mi, ten mój wiersz, coś mi tam zgrzyta, i myślę, nie, tego nie pokażę. Coś tu trzeba zmienić, tylko jeszcze nie wiem co.
Inaczej wyrazić
i za jakiś czas właśnie to samo przychodzi. Ja po prostu na to czekam. Nie umiem tak pokreślić, pozmieniać, myśleć nad tym, jak to technicznie zrobić.
To nie jest poezja wykoncypowana.
Nie. Ja tak nie potrafię. Po prostu nawet w tych zeszytach, których no, czasem są też skreślenia, ale one, na przykład tak jak biorę ten tekst i sobie myślę, to nie to słowo, jakieś inne. No, musi mi wpaść do głowy jakieś inne słowo. No i tak to właśnie wygląda. Natomiast no, wysyłając na przykład na konkurs, konkursy są najczęściej tematyczne. Pamiętam, jak pisałam te wiersze o górach na konkurs imienia Tadeusza Stajcha do Zakopanego. Tak sobie myślałam, Boże, tyle po tych górach chodziłam. Poszukam, co ja tam mam z przeszłości, jakieś takie sygnały. I wtedy rzeczywiście napisałam te wiersze o górach, które też wypłynęły jakby prosto z serca.
I z doświadczenia.
I tam naprawdę dużo poprawek nie robiłam, a okazało się, że właśnie w tym konkursie ogólnopolskim w Zakopanem zdobyłam trzecie miejsce. Bardzo się cieszyłam, nie powiem z tego powodu. Później był też ten konkurs tutaj organizowany przez Bibliotekę w Rzeszowie, Jego myśli, nasze słowa. Tam wysłałam wiersz inspirowany słowami Jana Pawła II. Czy zdołasz nas nauczyć, że są krzywdy inne prócz naszych? I tam wysłałam wiersz pod tytułem Miłosierny. On się wziął też z takich refleksji właśnie nad tymi słowami. To było, nie ukrywam, zainspirowane tymi słowami. Natomiast, jak wiemy, tych konkursów jest wiele, ale ja nie wysyłam wiadomo na wszystkie. I jeśli jest coś, co mnie zainteresuje, zainspiruje, no to wtedy tak, jakkolwiek dawno już nie wysyłałam, nie wiem, czy jeszcze będę brać udział w takich konkursach. Nie ukrywam, że może kiedyś mnie coś jeszcze podkusi.
Czyli to jest taka mobilizacja innego rodzaju niż przy wydaniu tomiku.
Tak, bo jeśli chcemy coś zrobić i czujemy to wewnętrznie, ja w każdym razie tak mam, i po tych górach naprawdę przez całe lata chodziliśmy z mężem, no to właśnie jakieś te notatki, zapiski, szkice gdzieś tam miałam, no to później trzeba po prostu nad tym przysiąść i taki utwór, taki wiersz napisać, co jest taką czystą przyjemnością. Dla mnie to pisanie, sobie tak czasem myślę, że tak wieczorem najczęściej to mi się zdarza, że właśnie siadam i stworzę jakiś wiersz, bo on sam po tym całym dniu pełnym bieganiny się rodzi. Wychodzi, więc tak to wygląda. Tu w tym tomiku zamyślenia umieściłam też wiersze poświęcone mojej ciotce, Franciszce, która zginęła w czasie rzezi wołyńskiej, znaczy ona tak zwanej szeroko, natomiast ciotka zginęła tutaj w Gajach koło Lwowa. Została zamordowana i tu mam właśnie jej też poświęcone wiersze. To są te wiersze Drzazgi. Losy ciotki Franciszki były rodzinną tajemnicą przez długie lata. Ciotka Franciszka chciała żyć tak, jak chciała i tam, gdzie chciała. Nie znała się na polityce. I stało się to straszne, najstraszniejsze. Gaje koło Lwowa, noc z 26 na 27 lipca 1943 roku i krótka notatka w księdze zmarłych. Zamordowana przez Ukraińców. Miała 32 lata. Rzeczywiście było to rodzinną tajemnicą i wiele się o tym nie mówi. Ja nie wiem, gdzie jest grób mojej ciotki, gdzie ona została pochowana. Zrobiliśmy taki symboliczny grób w Czucu na cmentarzu, na grobie moich dziadków, ale te losy są właśnie takie bardzo trudne. Jest tu też wiersz, piosenka dla żołnierza, pamięci Józefa Gwoździeńskiego, brata mojej mamy, którego doczesne szczątki zostały odnalezione w 2015 roku niedaleko Lwowa w dobrostanach. I zidentyfikowane dzięki nieśmiertelnikowi i badaniach DNA. I właśnie powstała ta piosenka, dla której później pan Andrzej Szypuła ułożył melodię, także może być grana już i śpiewana, więc też takie pewne rodzinne tutaj elementy się znajdują, no ale nie tylko, są tu też wiersze, które pokazują wiarę i jej siłę, przenoszenie gór. Ile gór przeniosła wiara z pyłu zwątpienia wydobyta, otwierająca drzwi cudem codziennym i prostym. Kiedy wstajesz o własnych siłach i biegniesz do pracy. Kiedy zdejmując z twarzy nitki babiego lata, patrzysz w przestrzeń zieloną starego lasu. kiedy podnosisz kamień, bo piękny. I nie myślisz o jego niszczycielskiej sile, ale o początku stwarzania i oddzielania. Przenoszenie gór odbywa się codziennie. Kiedy w sinej od bólu skardzę Hioba, po każdym dlaczego nie ma bluźnierstwa. Kiedy w dłoniach trzymających wózek byś mógł przejechać kilka metrów po podjeździe dla niepełnosprawnych, widzisz miłość cierpliwą. Kiedy zamykasz chłodną ciszę wieczoru rytmem słów. Kiedy myślisz, ile gór przenieść jeszcze zdoła to ziarenko gorczycy. Piszę o rzeczach, które, tak mi się wydaje, nie wszyscy doceniają fakt, że właśnie codziennie rano każda czynność, takie jak wstanie, ubranie się samodzielne, jest normalne dla nas, tak? Ale tak wcale być nie musi i z tego sobie też wszyscy zdajemy sprawę. Może nie wszyscy, ale...
Dla niektórych to jest cudem.
Tak, dla niektórych to jest cudem. Ja znam takie osoby i wiem, jak to wygląda na co dzień.
Cierpienie.
Tak. Cierpienie, które jest jakby nieodłącznym elementem życia. Cierpienie, rozstania, także to są wszystko takie trudne sprawy. To są takie kwestie, które nas uczą, jak żyć. Tu jest też wiersz Przepaść. To jest wiersz, który napisałam wtedy, kiedy właśnie byłam u kogoś bliskiego w hospicjum, a później po coś poszłam do galerii. I miałam wrażenie handlowej, że ja jestem w przepaści. Tak, w przepaści między tym światem hospicjum, a światem galerii. Inne dźwięki, inne zapachy, inne gesty, inne kolory, wszystko inne.
Inne twarze.
Tak, i inny nastrój zupełnie. Także właśnie żyjemy w takim świecie, w którym jednak uważam, trzeba widzieć tych ludzi, którzy potrzebujących, cierpiących. Nie można ich zostawiać, tym bardziej, że naprawdę nie wiemy, co nas czeka za zakrętem. Także to są takie kwestie, które poruszam w swoich wierszach.
To jeszcze wracając do udziału w konkursach poetyckich, nawiążę do czasu, w którym jesteśmy i w którym rozmawiamy w audycji Ślady Pegaza. W Paryżu odbywają się Igrzyska Olimpijskie. No i niewykluczone, że gdyby były organizowane, tak jak w latach 20. konkursy sztuki i literatury, tak to dokładnie się nazywało, olimpijskie, no to wzięłaby pani udział w takim konkursie i kto wie, bo przecież pamiętamy z historii olimpizmu też szeroko pojętego, Kazimierz Wierzyński, przecież tak, laur olimpijski, zbiór wierszy nagrodzony właśnie w roku 1928 w czasie letnich Igrzysk Olimpijskich w Amsterdamie. No to też może by byłoby wyzwanie dla pani.
Może by było wyzwanie, chociaż to wszystko się naprawdę pozmieniało od tamtego czasu. I sport, i wszystko, co wokół tego sportu się dzieje. Także ja nie wiem, czy bym podjęła takie wyzwanie akurat teraz. Wiele rzeczy mi się nie podoba w całej tej organizacji igrzysk.
Komercja,
która to niszczy, te wszystkie zasady. I powiem tak, tęsknię do czasów, kiedy sport był sportem. Kiedy sport, tak jak na przykład dla mnie poezja jest potrzebą serca, to dla sportowców sport był tą potrzebą serca, chęcią rywalizacji, fair play. Tego mi brakuje. Dlatego nie wiem, czy bym w takim konkursie dzisiaj wzięła udział.
Współcześnie organizowanym, akurat, gdyby był.
Ślady Pegaza.
Rozmawiamy o kolejnych pani tomikach. Co będzie w tym następnym?
Następny tomik jest bardzo taki różnorodny. Ja nawet nie wiem, jaki on jeszcze będzie miał tytuł. Ale to będą wiersze właśnie z tych ostatnich lat, inspirowane rzeczywistością, przeżyciami i refleksjami. Bardzo dużo właśnie związane z refleksjami z tych ostatnich lat. Tam jest sporo wierszy związanych właśnie z moimi podróżami, inspirowane podróżami, czy to do Ziemi Świętej, czy to do Jordanii też, czy po krajach Europy. I wiersz dla mnie bardzo ważny i zamykam w nim wiele swoich ważnych dla mnie przemyśleń.
To jest ten...
Z tomiku Zamyślenia.
2017
tak.
rok.
Wołanie dziecięce. Czy pamiętasz to echo odbite od wzgórz? Głosy wrzeszczących piersi dziecięcych ufności. I to naiwne pytanie, kto zerwał jabłko z drzewa i odpowiedź ginącą w wieczornej ciemności. Ileśmy razy takie rzucali wyzwanie w przejrzystym powietrzu, nie wiadomo komu, i znający odpowiedź wciąż czekali niemi, aż gdy Ewa wybrzmiało, wracali do domu. Dzisiaj pytamy znowu, lecz inne pytania rzucamy w przestrzeń zimną, nieznaną jak wieczność. Lecz czy to głos już zbyt słaby, czy echo się wzbrania, bo słychać tylko ciszy, milczącą obecność. Wiersz inspirowany dzieciństwem i tym, jak staliśmy z bratem, z dziećmi właśnie z sąsiedztwa i krzyczeliśmy na wszystkie głosy, ile sił w piersiach, kto zerwał jabłko z drzewa i odbijało od wzgórz echo Ewa, Ewa. A później przychodzi życie i takie pytania, że człowiek czasem się zastanawia, czy warto je zadawać, bo na nie nie ma odpowiedzi. Tak jak to pisał autor Oskara i Pani Róży, na najważniejsze pytania ciągle nie ma odpowiedzi.
Wiersz rymowany, zwróćmy uwagę, bo tak, te rymy niekoniecznie często się u Pani pojawiają.
Tak, są też tutaj wiersze rymowane i te rymowane, one nie są też, że tak powiem, dopracowywane, bo te rymowane, one po prostu idą tak jak...
One wypływają.
One wypływają, tak. Takie kropelki właśnie tych wierszy układają się w te wersy. No i tak one właśnie wyglądają.
I jeszcze jedno pytanie o rodzinę, o pani męża także, który wspiera panią, jest nie tylko towarzyszem życiowym, ale także tym towarzyszem i pewnie w zmaganiach poetyckich w jakimś sensie, bo podejrzewam, że pierwszym odbiorcą, czytelnikiem, ale także w tych pani wyprawach regionalnych, bo państwo wspólnie redagujecie kwartalnik Czudecki, podążacie śladem różnych tajemnic związanych z historią Czudca i ziemi czudeckiej. Więc jak to w rodzinie jest poetce?
Myślę, że no w każdym razie w mojej jest dobrze. Jest dobrze, rozmawiamy też dużo o różnych sprawach, w tym o poezji. Jeśli coś napiszę i chcę to opublikować, no to Ryszard nie ma wyjścia, musi to przeczytać. Musi to przeczytać, a masz też trochę taką duszę poetycką, więc bardzo się liczę z jego zdaniem. I rzeczywiście wspólnie odkrywamy te tajemnice przeszłości i staramy się budować coś, tworzyć coś, co dla przyszłych pokoleń będzie też ważne. Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej, jak pisał Norwid. Więc staramy się właśnie wspólnie i bardzo się cieszę, że tak jest. No teraz Ryszard trochę ma mniej czasu, odkąd jest dyrektorem zespołu szkół w Czudcu, ale no nie mogę powiedzieć zawsze, jak potrzeba tej jego pomocy. Zawsze mnie wspiera, czy to w redagowaniu kwartalnika czudeckiego, czy właśnie w krytycznym, i to jest dla mnie ważne, ale przychylnie krytycznym.
Ale przyjaznym.
Tak, tak, przyjaznym spojrzeniu na teksty. Jeśli przeczyta i mi powie, słuchaj, to jest dobre, mnie się to podoba, to ja się liczę właśnie z jego zdaniem i myślę, że to zdanie zawsze jakoś się później tam sprawdza.
A w nawiązaniu do tego, co pani mówiła wcześniej o tych kroplach, to życzę pani dużo kropli, wersów w kolejnych wierszach, na które czekamy, a przypomnijmy, ten najnowszy tomik już jest bardzo blisko ukazania się. Będziemy czekać, no i oczywiście informować państwa, między innymi w audycji Ślady Pegaza, a za dzisiaj dziękuję za wizytę w studiu pani Anna Oliwińska-Wacko. Wszystkiego najlepszego.
Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie.
Proszę państwa, i to wszystko w audycji Ślady Pegaza. Dziękuję państwu za uwagę. Iwona Piętak, do usłyszenia.
Ślady Pegaza.